Wyborcy Konfederacji pana Mencena uważają się generalnie za ludzi bardzo przenikliwych. Tym bardziej dziwi fakt, że dają się wprowadzić na kompletną minę, jeżeli chodzi o wizję państwa, którą przedstawia Konfederacja i sam Sławomir Mencen. W 15 odcinku Prawem i Rozumem o tym, dlaczego ta wizja jest albo kłamstwem, albo receptą na katastrofę. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem. Serdecznie dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że komentujecie. Te komentarze są dla mnie ważne. Ja kiedyś wspominałem, że nie czytam komentarzy pod moimi felietonami w Gazecie Wyborczej, nie czytam komentarzy pod tym, co prezentuję na kanale Zero, ponieważ jest tam za dużo hejtu i niestety ten hejt gdzieś tam do mnie trafia. Pamiętam, kiedyś je czytałem i zaczynałem nienawidzić ludzi, więc pomyślałem sobie, że nie będę tego robił, ale komentarze, które zostawiacie tutaj, pod Prawem i Rozumem, mają inny charakter. Tutaj można z wami pogadać. Te komentarze nie zawsze są przychylne, ale nawet jeżeli są krytyczne, to są merytoryczne, są konstruktywne. Bardzo wam za to dziękuję. Dzisiaj także zostawcie komentarze. Być może nie będzie wam się podobało to, co będę mówił, ale mimo to zostawcie. Dziękuję nieustannie patronom, którzy na platformie Patronite wspierają ten projekt i pomagają go popularyzować. Wasze imiona i nazwiska wymienione są pod tym filmem. Dziękuję za to wsparcie. Proszę, ażebyście je kontynuowali. Dzisiaj przekazywanie myśli kosztuje. Dlatego jeżeli chcemy, żeby myśl o Radykalnym Centrum szła w świat, żeby zakładały się kluby Radykalnego Centrum, a takie się zakładają, to musimy komunikować się skutecznie. Dziękuję wam bardzo. Zachęcam do subskrypcji i do tego, ażebyście posłuchali, co dzisiaj chcę wam opowiedzieć.
Audio felieton.
Dzisiaj chcę opowiedzieć o pewnym fenomenie, czy powiedziałbym czymś, co mnie po prostu zadziwia. Mianowicie, kiedy obserwuję wyborców Konfederacji, także część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, mam wrażenie, że dla nich duże znaczenie ma inteligencja. Mówię to zupełnie poważnie. Myślę, że są to ludzie, którzy krytycznie obserwują świat, bardzo cenią sobie samodzielne myślenie i chcą samemu wyrabiać sobie zdanie na temat pewnych kwestii. Więc jest to coś w rodzaju takiej przenikliwości, którą oni chcą w sobie wydobyć po to, żeby nie dać się oszukać. Być może wynika to z tego, że co do zasady wyborcy konserwatywni są trochę nieufni wobec świata zewnętrznego. Wyborcy postępowi mają trochę więcej tej ufności. Tacy jesteśmy, po prostu się różnimy. Tym bardziej dziwi mnie pewnego rodzaju niekonsekwencja, bo mam nieraz wrażenie i nieraz nawet tak sobie złośliwie myślałem, że ci wyborcy na przykład Konfederacji są tak przenikliwi, że czytają jak otwartą księgę ten spisek Big Pharmy, który każe nam się szczepić, że tropią te lewackie spiski i zawsze wiedzą, co tam ten Soros robi i nikt ich nie oszuka. Natomiast w jednej kwestii, którą promuje lider, na którego chcą głosować, czyli Sławomir Mencen, który jest na trzecim miejscu wyścigu prezydenckiego, jakoś wierzą jak w bajkę, którą opowiadają rodzice. To coś, co mam na myśli, to jest wizja państwa, którą chce przedstawić właśnie Konfederacja, właśnie Sławomir Mencen. Powiedziałem na początku i naprawdę tak myślę, że są chyba tylko dwie możliwości. Albo ta wizja jest kłamstwem, i to świadomym kłamstwem, bo nie sądzę, żeby ludzie, którzy promują tę wizję, byli po prostu tak mało inteligentni, żeby nie rozumieli, że jej się nie da wdrożyć. Albo jeżeli wierzą, nie daj Boże, że ją mogą wdrożyć, to jest ona receptą na katastrofę. Pozwólcie, że dzisiaj o tym opowiem i zachęcam was do tego, żebyście sami się nad tym zastanowili i wyciągnęli wnioski zgodnie z tą właśnie receptą, którą nam wyborcy Konfederacji przedstawiają. Czy takie państwo jest w ogóle możliwe? Bo jest to państwo paradoksalne. Jest to państwo, które z jednej strony ma być minimalne, oczywiście chodzi tu o gospodarkę, to ma być państwo, które ma być według najlepszych liberalnych zasad stróżem nocnym, czyli kimś, kto nie przeszkadza, kto tylko pilnuje, kto pozwala ludziom działać, pozwala im zakładać biznesy, pozwala im bankrutować, podejmować ryzyko i im się po prostu w tę działalność gospodarczą, w ten biznes nie wtrąca. Jest to państwo, które w związku z tym minimalizuje także obciążenia, to znaczy obcina podatki, nie nakłada danin. W programie Konfederacji jest bardzo dużo propozycji obniżenia podatków. Nie wszystkie są tak spektakularne, jakby się wydawało, bo jest tam bardzo dużo po prostu obniżenia pewnych opłat, które oczywiście jakoś nas obciążają, ale tak, to jest główny pomysł. obniżyć podatki, dać ulgę przedsiębiorcy, wycofać państwo na pozycję minimalną. Ale z drugiej strony to niby minimalne państwo ma być maksymalne także. To znaczy ma być maksymalne w tym sensie, w jakim będzie szerzyło pewnego rodzaju światopogląd. Tu jest ten paradoks, że Konfederacja i sam pan Mentzen bardzo często przedstawiają siebie jako skrajni wolnościowcy, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, i skrajni talibowie, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe. Chodzi mi tutaj na przykład o takie kwestie jak zakaz aborcji, gwałtowne zaostrzenie tych przepisów, ochrona życia poczętego, jak ewidentny sojusz z Kościołem katolickim i z wartościami, no, które człowiekowi, który funkcjonuje w XXI wieku, wcale nie kojarzą się z wolnością, jak oczekiwanie wypełniania tradycyjnych ról przez kobiety i mężczyzn, jak przywrócenie hierarchii, jak wrogość wobec obcych i przywrócenie pewnej jednolitości etnicznej i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy takie państwo, które z jednej strony chce nie być, chce się wycofać, nie chce mieć pieniędzy, chce być minimalne, a z drugiej strony chce być bardzo. Chce być maksymalne, chce być bardzo mocno zaangażowane. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest możliwe, że to państwo nie będzie miało pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy, ponieważ nie będzie obciążać, a jednocześnie będzie bardzo aktywne? Czy to państwo, tak sobie pomyślałem, nie będzie przypominało takiej dziwnej hybrydy, to znaczy w zakresie światopoglądowym nie będzie takim pudzianem i nie będzie miała bicepsu pudziana, a w zakresie gospodarczym będzie miało nogi bociana, będzie chwiało się jak taki kolos na glinianych nogach, ponieważ nie będzie miało środków do tego, żeby funkcjonować na tym swoim maksymalnym poziomie, na tym swoim maksymalnym zaangażowaniu. No bo okej, mogę zrozumieć, że wyborcy pana Mentzena i wyborcy Konfederacji mówią sobie tak: uwolnimy gospodarkę, damy przedsiębiorcom bardzo sprawnie działać, a jednocześnie będziemy bardzo surowi dla przestępców. Będzie kara śmierci przywrócona. Będą bardzo surowe kary, nie będzie litości. Takie mam pytanie, a co będzie wtedy, kiedy to przedsiębiorca będzie przestępcą? Czy to będzie tak, że cała administracja państwowa zostanie przestawiona ze ścigania karuzeli VAT-owskich na przykład, no bo nie wiadomo, czy VAT w ogóle będzie. Nie wiadomo, czy będzie trzeba mieć tę administrację, skoro nie będzie podatków, i zostanie przestawiona na ściganie aborcji na przykład, ale później nagle, jeżeli ludzie zaczną oszukiwać na podatkach, no to co, będzie trzeba ją przestawić? To ona, która ściga kwestie związane z turystyką aborcyjną na przykład, będzie musiała być przestawiona właśnie na to, żeby zbierać akcyzę i VAT. Jak to będzie? Czy będą dwie administracje, czy jedna? Czy ta podatkowa będzie bardzo słaba, a ta kryminalna będzie bardzo silna? A co wtedy, jak to jest bardzo często w krajach różnego rodzaju, że i ta podatkowa jest jednocześnie kryminalna, dlatego że ludzie popełniają przestępstwa? No chyba, że w tym państwie, które zgotuje Konfederacja, ludzie będą tak lojalni wobec Rzeczpospolitej, jak pan Braun wobec swojej partii. Żartuję sobie tutaj oczywiście, bo właśnie był nielojalny, że wystartował w wyborach prezydenckich niezależnie. No więc zastanawiam się nad tym, jak to ma być. Jak to się stanie, że to wszystko tak się będzie układało, że to państwo będzie jednocześnie minimalne i jednocześnie maksymalne. Jednocześnie delikatne i jednocześnie surowe. Że ono będzie takim, tak sobie wymyśliłem i dzisiaj nawet napisałem, takim jajkiem Schrödingera. Znaczy jednocześnie będzie takim rozmemłanym koglem moglem i będzie w swojej grubej skorupie trwało. Moim zdaniem to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe z wielu powodów. I co więcej, mamy pewnego rodzaju doświadczenia, które pokazują, że to jest niemożliwe. I dlatego uważam, że ta sytuacja, którą promuje i pan Mentzen, i Konfederacja, jest właśnie albo kłamstwem, albo katastrofą. Dlaczego jest katastrofą? Otóż, wiecie, jest jedno miejsce w Polsce, w którym, chyba jedyne, w którym prawdopodobnie takie korwinowsko-mencenowskie zasady funkcjonowania państwa zostały rzeczywiście wdrożone. Nie tam przy piwie ze szwagrem, tylko rzeczywiście, po prostu w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie zmieniono rzeczywistość w taki sposób, żeby ona była taka właśnie bardzo wolnościowa. Miało to miejsce w Kamieniu Pomorskim na początku lat 90. Mianowicie tam burmistrzem został pan Stefan Oleszczuk, jeżeli dobrze pamiętam. To był człowiek sympatyzujący z Unią Polityki Realnej, który, kiedy przejął władzę, został burmistrzem, no właściwie dokonał takiego mini stworzenia, takiego mini państwa, które bardzo podziwiałby Korwin Mikke. Zresztą Korwin tam do niego przyjechał i właśnie podziwiał. Na czym to polegało? Mianowicie, no oczywiście polegało przede wszystkim na walce ze wszystkimi socjalistycznymi przeżytkami. Likwidacją pomocy społecznej, czy bardzo ograniczeniem tej pomocy społecznej. Likwidacją takich wydatków właśnie pomocowych, likwidacją mieszkań komunalnych i sprzedażą tych, które były tam chyba za 5% wartości. Na bardzo istotnym sprywatyzowaniu usług publicznych, no bo przecież tak będzie efektywniej. Na zamknięciu Domu Kultury, na zamknięciu biblioteki, no bo przecież nie wszyscy muszą uczyć się ze środków publicznych, jakoś sobie dzieci i młodzież poradzą. Na obniżeniu podatków i na czymś, co można traktować jako pewnego rodzaju cud gospodarczy. Więc tutaj mamy to minimalne państwo. Gmina się wycofała. Gmina pozostawiła przestrzeń dla przedsiębiorców, nie ograniczała ich koncesjami. Pan Oleszczuk na przykład wydał bardzo dużo, właśnie nie ograniczał koncesji na alkohol. Każdy, kto chciał, mógł tę koncesję mieć. Tam nawet chyba w kantynie policyjnej można było sprzedawać alkohol. No więc można powiedzieć raj wolnościowców. No ale jednocześnie coś zaczęło się złego dziać w tym Kamieniu Pomorskim. Już pomijam te kwestie, które być może wolnościowców tak bardzo nie obchodzą, jak edukacja, czy właśnie dostęp do wiedzy, do kultury. To są kluczowe rzeczy dla funkcjonowania państwa, no ale być może nie wszyscy to dostrzegają. Ale po prostu tam się pojawiły dwa skutki, które właściwie których należało się spodziewać. Mianowicie ludzie, którzy nie radzili sobie mimo tego raju wolnościowego z życiem, bo nie mieli odpowiednich umiejętności, nie mogli prowadzić biznesu, a może po prostu prowadzili ten biznes, tylko zbankrutowali, no po prostu nie mieli środków do życia. Zwiększyło się istotnie bezrobocie i zwiększyła się przestępczość. No bo jeżeli jest źle, jeżeli nie ma środków do życia i jeżeli jest dosyć powszechny alkohol, no to wtedy przestępczość wzrasta. I pojawił się problem, dlatego że w limitowaniu tych wszystkich wydatków oczywiście zaczęto limitować także pieniądze na policję. Jak myślicie, jak sobie radziła niedofinansowana policja w Kamieniu Pomorskim z przestępczością? Niektórzy mówią, że ona wzrosła o 60%. No nie radziła sobie, bo była niedofinansowana. Więc co mamy tutaj? Mamy sytuację taką, w której mamy raj wolnościowy. Wszystko się zgadza na papierze, tam rzeczywiście nie było deficytu, wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale jednocześnie mamy piekło społeczne. Mamy sytuację taką, w której ludzie sobie nie radzą z tą rzeczywistością. Co taki burmistrz ma powiedzieć tym ludziom, którzy tam są, którym dał wolność? Tak jak inwestujecie w swoją własną przyszłość, jak inwestujecie w swoje prywatne emerytury, jak inwestujecie w swoje biznesy, jak inwestujecie w swoją prywatną służbę zdrowia, no to zainwestujcie teraz w ochronę, jeżeli boicie się tego, że będą was okradali, bo my nie mamy pieniędzy, bo jesteśmy minimalni jako państwo. No ale chyba nie, no z drugiej strony być może pan burmistrz Oleszczuk tak nie obiecywał, no ale tutaj słyszymy obietnicę Konfederacji, że to państwo nie będzie minimalne w tym zakresie, że tu będą policjanci jak antyterroryści, którzy będą ścigać tych przestępców. No gdzieś coś musi być nie tak. Jak w państwo, w którym nie będzie potrzebny ZUS, bo wszyscy będą płacili za siebie i inwestowali w siebie, bo przecież wiedzą, mówi Konfederacja, najlepiej w jaki sposób inwestować swoje pieniądze, doprowadzi do tego, że część ludzi nie będzie miała środków do życia, jak przejdzie na emeryturę. No co z nimi zrobimy? No pozwolimy im umrzeć, czy jednak będziemy ich wspierać? Czyli to państwo minimalne znowu się zrobi bardziej maksymalne? No a może jak zaczną kraść, to po prostu będziemy ich zamykać. Ale kto ich będzie zamykał, jeżeli służby publiczne zostaną sprywatyzowane? No to jest pewnego rodzaju paradoks. Ja mam wrażenie, że właśnie Konfederacja mówi tym swoim wyborcom: inwestuj w swoje życie, inwestuj w swoją emeryturę, inwestuj w swoją prywatną służbę zdrowia, a jednocześnie nie mówi i módl się, no bo w takim państwie będziesz potrzebował opatrzności. A módl się także dlatego, że oczywiście religia jest najważniejsza i szczęść Boże Grzegorza Brauna jest bardzo ważna. Mam wrażenie, że tutaj jest ten właśnie wielki, wielki paradoks. To znaczy, nie rozumiem, jak ma to funkcjonować. Jednocześnie minimalne, jednocześnie maksymalne. Jak ma się likwidować wszystko, co jest pozostałością socjalizmu? No wiecie, pan Mentzen, pan Berkowicz, oni nienawidzą socjalizmu. No, ostatnio sobie tak pomyślałem, że panu Mentzenowi socjalizm nie mieści się w głowie, a Berkowiczowi, jak kiedyś wykonywał Hot 16 Challenge, nie mieści się dużo niżej, w o wiele mniejszej przestrzeni, ale mimo wszystko muszą jakoś odpowiedzieć na pytanie, co będzie wtedy, kiedy zlikwidują to wszystko, co publiczne, no bo do tego chcą dążyć, a jednocześnie będą chcieli być publicznie silni. Jest to dla mnie kwestia zupełnie niezrozumiała i tak jak mówię, ten kamień pomorski mnie trochę martwi. I martwi mnie jeszcze jeden przykład historyczny, bo jeżeli by szukać takich przykładów, no to niektórzy mówią, można by było spojrzeć na Somalię, w której kiedyś rząd upadł i go nie było. No to to także była sytuacja, w której nie było władzy. Ale oczywiście natychmiast nastąpiła anarchia. No ale Somalia to powiedzmy może przykład zupełnie inny. Ale jest pewien bliższy. Bo wiecie, rzadko w przyrodzie politycznej znajdują się takie sytuacje, w której ktoś wiąże ze sobą właśnie ten skrajny, wolnościowe podejście do gospodarki i takie strasznie, skrajnie talibowe podejście do wartości konserwatywnych. Ale tak było. Tak było w Chile Pinocheta. Tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której gospodarka została uwolniona, była oparta na ideach neoliberalnych. Funkcjonowali tam tacy Chicago Boys, czyli chilijscy ekonomiści wykształceni na Uniwersytecie w Chicago pod kierownictwem i kuratelą Miltona Friedmana, wielkiego, można powiedzieć, filozofa ekonomii liberalnej. I oni doprowadzili rzeczywiście do sytuacji, w której ta gospodarka rozwijała się bardzo mocno i do tej pory Chile, mimo upływu tylu lat, jest silną gospodarką. A jednocześnie w tym państwie funkcjonował reżim, bo trzeba jasno powiedzieć, że był to reżim, który stosował terror we względach o charakterze światopoglądowym. Wiecie, nie będę tutaj przytaczał tych strasznych historii dotyczących znikających opozycjonistów, ponad 200 tysięcy Chilijczyków, którzy upuścili swój kraj w tym czasie, czy innych przestępstw tego reżimu, za który później Pinocheta próbowano aresztować, ale być może tak musi być i tak zawsze jest, kiedy chce się pogodzić ogień z wodą. To znaczy z jednej strony dać ludziom całkowitą wolność i przekonać ich, jesteście wolnościowcami, możecie postawić na siebie i my wam nie pomożemy, a później, kiedy rodzi się wielki chaos społeczny, dociśnięcie śruby. Tak jest może zawsze wtedy, kiedy ktoś chce powiedzieć, ja uważam, że powinieneś mieć pełną wolność, pod warunkiem, że będę ci mówił, jak masz żyć, kogo masz kochać i do kogo masz się modlić. No bo do tego to się sprowadza. Czy to nie jest wielki paradoks tej wolnościowej narracji, którą ma Konfederacja? Daję ci wolność i ją jednocześnie zabieram. Moim zdaniem to jest niemożliwe. Moim zdaniem niestety to może się skończyć tak, jak się skończyło w Chile. To znaczy będzie wolność i wszystkie skutki uboczne tej wolności, czyli ludzkie życia, które są zmarnowane, bankructwa, brak środków do życia, wielki chaos, no i wtedy to państwo zminimalizowane znowu się zmaksymalizuje. Jednocześnie terror ideologiczny, terror polegający na tym, że jeżeli tobie się nie podoba to, co my myślimy, no to nie musisz tutaj być, możesz się wyprowadzić, możesz emigrować, tak jak Chilijczycy. Boję się tego tym bardziej, że Sławomir Marcin kiedyś powiedział, że nie każda dyktatura jest zła. I wprost odniósł to do Pinocheta i do Chile. Czy to jest ta wizja państwa, którą będziemy mieli? Czy to jest ta katastrofa, którą będziemy chcieli zobaczyć? Jak można to pogodzić? Wiecie, martwię się tym dlatego, że kiedy obserwuję zachowanie Konfederacji, to zastanawia mnie jedna rzecz. Wybryki Grzegorza Brauna i reakcja tej partii. Chciałem sprawdzić, w jaki sposób Konfederacja zareagowała na to, co robił Grzegorz Braun. I wtedy, kiedy zgasił te chanukowe świece, kiedy agresywnie zaatakował nie tylko świece, ale też kobietę, która trafiła do szpitala, został potępiony przez Konfederację, ale oczywiście nie został wyrzucony z klubu. Wtedy, kiedy uderzył profesora, historyka, który mówił o relacjach polsko-niemieckich i polsko-żydowskich, wyrwał mu mikrofon i przewrócił jego głośniki, czyli po prostu agresywnie ten, który powinien wierzyć w wolność, odebrał głos komuś, kto mówił o czymś innym, nawet nie został potępiony. Nie znalazłem stanowiska Konfederacji, które odnosi się do tej sytuacji. A wiecie, kiedy został wyrzucony z partii? Wtedy, kiedy zaczął myśleć samodzielnie. Wtedy, kiedy właśnie wziął udział w wyborach prezydenckich, bo to była nielojalność. Czyli to tak będzie teraz, że masz wolność, dopóki zgadzasz się z tym, kto ma władzę. Czy to będzie prawdziwa wolność? Możesz robić, co chcesz. Możesz mieć wolność gospodarczą, ale nie możesz mieć wolności światopoglądowej. Czyli w tym państwie będziesz miał prawo, jeżeli jesteś piekarzem, odmówić upieczenia tortu weselnego osobie homoseksualnej albo wydrukować jej ulotki na wesele. Takie sytuacje miały miejsce. Będziesz mógł odmówić lekarzowi szczepionki, bo przecież jesteś wolny, no ale nie będziesz mógł powiedzieć tego, co myślisz, dlatego że Konfederacja, jak w przypadku Brauna, podejdzie, wyrwie ci mikrofon i przewróci głośnik. No bo niby dlaczego nie ma tak zrobić? Przecież tak jest zawsze. W sytuacji, w której ktoś udaje, że jest wolnościowcem, bo jest półwolnościowcem, a z drugiej strony jest talibem. Tego przynajmniej uczy nas historia. Więc wiecie, wydaje mi się, że to niestety będzie tak, że to państwo, które obiecuje Sławomir Mentzen, będzie jak Platforma X, Twitter, Elona Muska. Pełna wolność słowa, ale kierownik kontroluje algorytm. I że jeżeli tam nie ma jakichś wiadomości, bo znikają jak ci opozycjoniści w Chile, to nie ma co tego drążyć. Nie ma co drążyć. Trzeba się zachwycić nad swoją przenikliwością i nad tym, że ktoś ma tak odważną wizję państwa, która na pewno się zrealizuje. Moim zdaniem się nie zrealizuje. Moim zdaniem ta wizja państwa Sławomira Mentzena i Konfederacji jest jednym wielkim oszustwem. Jest próbą pogodzenia rzeczy, których się nie da pogodzić. Historia pokazuje nam, że kiedy próbowano je godzić, to dziwnym trafem bardzo szybko wolność była zastępowana przez agresję. I kiedy widzę zachowania tych polityków, kiedy na przykład widzę polityka Konfederacji, który przychodzi na lotnisko witać Walusia, mordercę i rasistę, który po odbytym wyroku przybywa z RPA, to zastanawiam się, co on do mnie mówi. Czy on nie stosuje takiej metody, jest taka metoda, która nazywa się psi gwizdek. Psi gwizdek jest normalnie wykorzystywany do tresowania psów, on wydaje dźwięk, którego ludzie nie słyszą, ale psy go słyszą, bo on jest na innej częstotliwości. Metaforycznie psi gwizdek to pewne zachowanie albo komunikat, którego ludzie powszechnie nie rozpoznają jako złe, ale ci, którzy mają zrozumieć, rozumieją. Moim zdaniem Grzegorz Braun, który przyszedł na to lotnisko witać mordercę i Walusia, zagwizdał w psi gwizdek. On wyraźnie pokazał, jakie cechy, jakie wartości są mu bliskie. Rasizm i przemoc. I ci, którzy mieli zrozumieć, to zrozumieli. A inni, no, mogli powiedzieć, no cóż, Grzegorz Braun przechodził obok lotniska, a to, że przechodził stragarzami, no cóż zrobić, takie sytuacje się zdarzają. Nie wierzcie w tę ideę państwa. To jest bujda na resorach. Ale nie śmieszna, tylko groźna. Jeżeli ktoś jest półwolnościowcem, a w połowie talibem, to ten talib zawsze w nim wygra. Bo najpierw doprowadzi do sytuacji chaosu społecznego, nierówności, niepokoju, wzrostu przestępczości, wzrostu bezrobocia, do frustracji ludzkiej, no a później nagle będzie musiał tych ludzi przycisnąć, bo co z nimi zrobi? Nadal będzie minimalny publicznie? Nadal będzie ich traktował jako zwyczajnych przedsiębiorców? Czy nagle zacznie ich traktować jako przestępców? Myślę, że to drugie. Co więcej, jeżeli ktoś ma tak mocne przekonanie, że w życiu społecznym można wyrwać mikrofon, przewrócić głośniki, odebrać wolność słowa, jeżeli ktoś mówi coś, co nam się nie podoba, to to zrobi w tym państwie. Jeżeli ktoś nienawidzi osób homoseksualnych, jeżeli ktoś nienawidzi Żydów, a to jest jasne w tych zachowaniach ludzi, którzy reprezentują Konfederację, to zostaną tylko słowa, czy w końcu stanie się to także polityką? Niestety historia uczy, że zawsze staje się to polityką. Nie teoretyczną polityką, ale polityką bardzo bolesną. Pomyślcie o tym. Ja w szczególności apeluję do wyborców Konfederacji i Sławomira Mentzena. Wierzę w to, że jesteście przenikliwi. Tylko mam wrażenie, że tutaj, w tej wizji, tej przenikliwości wam brakuje. Ufacie politykom, którzy mówią wam, nie ufajcie ekspertom, a sami chcą, żebyście zaufali im całkowicie. Tutaj także jest pewna sprzeczność. Chciałbym, żeby ta przenikliwość was była i żebyście przeniknęli wizję państwa, które jest jednym wielkim paradoksem, ale nie paradoksem teoretycznym, jak powiedziałem, ale takim, który jeżeli się zrealizuje, to może przynieść nam bardzo, bardzo dużo krzywdy. To wszystko w felietonie. Zapraszam na Sanatorium Chorych Myśli. Sanatorium Chorych Myśli. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli myśl absolutnie wielkiego pisarza, Stanisława Lema, którego podziwiam i pamiętam, że kiedy czytałem Solaris, a czytałem ją kilka razy, to za każdym razem, i chyba to była jedyna książka, przy której mi się to zdarzyło, kiedy Solaris się kończyło, zaczynałem płakać. Mężczyzna nieraz powinien płakać. Nie jest mi wstyd się do tego przyznać. Mam nadzieję, że tę szczerość doceniacie. W każdym razie Stanisław Lem to oczywiście pisarz wielki, natomiast przedstawił myśl, która jest interesująca dla kogoś zajmującego się prawem i politologią. Kogoś, kto patrzy na świat z trochę innej perspektywy i widzi, że w tej myśli Stanisława Lema jest pewnego rodzaju żal. Jest pewnego rodzaju ból nawet, dotyczący oceny tego, czym jest demokracja. Mianowicie, chyba w opowieściach o pilocie Pirksie powiedział Lem rzecz następującą. Demokracja to władza intrygantów wybieranych przez głupców. Demokracja to władza intrygantów wybieranych przez głupców. To jest taka myśl niedomagająca, tak bym powiedział. Ona wynika rzeczywiście z żalu, z zawodu chyba jakością ludzi, no bo ona mówi mniej więcej tyle. politycy to pajace, politycy to ludzie, którzy budują chaos, którzy sobie kpią, którzy właśnie kręcą różnego rodzaju intrygi, zamiast zajmować się dobrem wspólnym. I w ten sposób dziwny stają się atrakcyjni dla rzeszy ludzi, którzy ich wybierają, którzy są głupi, bo nie widzą tego, że to jest właśnie intryga, że to jest coś, czego nie należy pochwalać. Więc jest to wizja demokracji, która jest bardzo bolesna. I myślę, że wiele osób, w tym także ci wyborcy Konfederacji, o których dzisiaj mówiłem w wideofelietonie, podzielają tę wizję. To nie jest tylko tak, że sama Konfederacja czy Sławomir Mentzen mówi, że dyktatura jest, może być nieraz dobra. To nie jest tylko tak, że ci politycy wyrażają się krytycznie pod adresem demokracji. Pod adresem demokracji oczywiście wyrażają się także ich wyborcy. W czasie jednego z ostatnich spotkań, które miałem publicznych, człowiek zapytał, czy czasami nie jest tak, że polaryzacja w Polsce, która zagraża demokracji, nie jest powodowana przez to, że tak naprawdę mamy antydemokrację. Antydemokrację polegającą na tym, jak się domyślam, że głos konkretnego, indywidualnego człowieka nie przekłada się na decyzje, które są podejmowane tam na górze. Ta nieufność do polityków, która jest charakterystyczna dla tej grupy społecznej, właśnie w ten sposób się zawiera. Nie ma prawdziwej demokracji. Ci ludzie mówią, byłaby prawdziwa demokracja wtedy, gdyby na przykład była demokracja bezpośrednia. Bo wtedy każdy, na przykład głosując przez telefon, mógłby o wszystkim decydować. Wiecie, to niestety nie jest takie proste. Cała polityka jest zbudowana na zasadzie delegowania, delegacji, przekazywania komuś naszych myśli po to, żeby oni promowali te myśli gdzie indziej. Idea partii politycznej jest zbudowana po to, żeby dokonywać czegoś, co można by było nazwać łączeniem myśli, łączeniem poglądów, po to, żeby je wzmacniać. Wyobraźcie sobie, że wasz pogląd X, który macie na jakąś sprawę dotyczącą, nie wiem, wolności gospodarki, czy aborcji, czy czegokolwiek innego, byłby tylko waszym poglądem. Wyszlibyście przed dom, wywiesilibyście swój plakat, wzięli swój mikrofon, czy megafon i zaczęli go głosić. To nie dotarłoby do wielu ludzi. Natomiast jeżeli zbierzecie się w kupę, jeżeli zbierzecie się z innymi ludźmi, jeżeli zbudujecie struktury, jeżeli dostaniecie pieniądze od państwa po to, żeby kanalizować te idee i stworzyć z nich na przykład politykę, a prawo, które mają realizować, to macie większe szans. Współpraca jest kluczowa, a współpraca nie może polegać na tym, że 45 tysięcy, 50, 60 tysięcy ludzi wygłasza swoje poglądy. Nie musi wybrać swoich delegatów, musi wybrać swoich przedstawicieli. Tym kimś są politycy. To im ufamy, że oni będą realizować to, co my chcemy. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje. Dlatego ich krytykujemy i mówimy, to są intryganci, jak mówił Lem, a ci, którzy na nie głosują, są głupcami. Ale jaka jest alternatywa? Poświęca osobny chyba program demokracji bezpośredniej po to, żeby pokazać, że ona ma bardzo dużo wad właśnie z tego powodu, że zabiera to pośrednictwo, zabiera tę kanalizację idei. Znaczy ona powoduje, że właściwie każdy z nas musi znać się na wszystkim. Każdy z nas musi podejmować decyzje w każdej sprawie, no bo można by było pewnie współcześnie zrobić tak, że państwo przygotowałoby aplikację, którą byśmy wgrali do swoich telefonów, no i codziennie czy co dwa dni mielibyśmy głosowania nad każdą sprawą, od tego, na czym się znamy, to znaczy na przykład moglibyśmy decydować, czy chcemy w Polsce imigrantów, czy nie, albo czy chcemy dalej finansowo wspierać Ukrainę, czy nie, ale także musielibyśmy decydować o tym, jakie chemikalia mogą się znaleźć w produkcie leczniczym, a jakie nie. No ale nie znamy się niestety na tym. No to pewne rzeczy musielibyśmy na pewno oddać. Ale kto by decydował o tym, które oddajemy do decyzji politykom i ekspertom, a które są nam przekazywane do decyzji? Czy o kwestii szczepionek decydowalibyśmy w referendum powszechnym, czy jednak uznalibyśmy, że eksperci mają o nich decydować? Tu już mam pewne wątpliwości. Jest niestety bardzo dużo problemów, nawet nie tylko technicznych, tylko właśnie związanych z tym, że jeżeli prawo miałoby być na przykład uchwalane bezpośrednio, no to wtedy brakuje nam wiedzy, ekspertyzy dotyczącej tych kwestii. I wtedy musimy się oprzeć na jakimś zaufaniu do tych, którzy nas reprezentują. Nawet jeżeli im nie ufamy, to jest rozwiązanie, które jak na razie funkcjonowało. Oczywiście, jeżeli ci ludzie, te elity, ci politycy całkowicie odcinają się od tych, którzy na nie głosują, to jest źle i nie mamy demokracji. Ale pamiętajcie, że ten przekaz myśli nigdy nie jest całkowity. On nigdy nie jest idealny. Co więcej, nawet w naszej konstytucji, w naszym prawie nie mamy idei tego mandatu związanego. To znaczy, że dopóki ty reprezentujesz mnie tak, jak ja chcę, to jesteś moim posłem, ale jeżeli przestajesz to nim reprezentować, to przestajesz być posłem i tracisz swoje prawo. Nie. Nie mamy czegoś takiego właśnie dlatego, że musimy się opierać na pewnego rodzaju zaufaniu. Może jest tak, że kryzys demokracji, tak jak w tym myśleniu Lema, jest po prostu spowodowany upadkiem zaufania wszystkich do wszystkich. Ale bez zaufania nie uda się nic. I do tej pory, uwierzcie mi, to naprawdę działało całkiem, całkiem nieźle. Nie idealnie, ale wtedy, kiedy zaczęły się pojawiać coraz częściej apele o demokrację bezpośrednią, okazało się, że w sprawach nawet takich, o których ludzie niby mogą decydować, czasami decydowali w sposób zupełnie niezrozumiały. Referendum brexitowe w Wielkiej Brytanii, jak się okazuje, po latach, było referendum, w którym ludzie decydowali o czymś, a okazało się, że wygłosowali sobie coś innego. Wielu z nich teraz mówi, że nie ma świadomości, jakie miały być skutki tej ich decyzji, którą wtedy podejmowali. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jest prounijny czy antyunijny. Tak jest bardzo, bardzo często. O wyniku referendum nie decyduje ten, kto głosuje, tylko ten, kto układa pytania. Można te pytania ułożyć w taki sposób, że zawsze wymusi się odpowiedź, której się chce. Jeżeli władza będzie progresywna i liberalna, to zapyta, czy chcecie pomagać biednym imigrantom, którzy giną za naszą granicą i czy chcecie realizować wartości gościnności i miłości bliźniego. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, nie, chcemy być niechrześcijańscy, chcemy być potworami. Ale jeżeli to samo pytanie w tej samej kwestii będzie układała władza konserwatywna, która chce się zamknąć, powie, czy jesteś za tym, żeby do Polski w sposób niekontrolowany wjechały masy ludzi, którzy mogą zgwałcić ci żonę i porwać dziecko. Oczywiście przesadzam, ale chcę wam pokazać, że możliwe jest sformułowanie pytania w tej samej sprawie w sposób skrajnie subiektywny, i nad tym pytaniem ludzie będą głosować. Czy mają głosować nad tym, kto i jak będzie formułował pytania? No to będzie regres do nieskończoności. Kto ma o tym decydować? Ktoś musi zdecydować. To polityk pyta, a ludzie odpowiadają. I mimo, że ta wypowiedź, ta myśl Lema, że w demokracji rządzą intryganci, na których głosują głupcy, jest bolesna, dotyka nas, to tak naprawdę bardzo często demokracja bezpośrednia, referendum, to jest jedna wielka intryga, w której wpuszcza się ludzi w maliny, formując pytania w sposób subiektywny i wypowiedź w referendum jest bardzo często wypowiedzią, której nie udziela w pełni świadomy, mądry człowiek, tylko człowiek ogłupiony. Więc można także tę myśl odwrócić i przedstawić ją jako obronę demokracji. Nie każde rozwiązanie demokracji bezpośredniej daje rzeczywisty głos ludziom. Nie każde rozwiązanie demokracji pośredniej, przedstawicielskiej jest złe. Jeszcze o tym porozmawiamy, ale dzisiaj taka myśl Lema. Prawem i rozumem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mówiliśmy o tym, dlaczego wizja państwa Mentzena i Konfederacji jest wizją, moim zdaniem, zbudowaną na oszustwie. Jest albo kłamstwem, albo katastrofą, nie wiadomo co gorsze, dlatego że jest paradoksem. Państwo nie może być jednocześnie słabe i silne. Jeżeli jest silne, potrzebuje na to środków, a jeżeli będzie chciało być minimalne, to tych środków nie będzie miało. Jednocześnie nie da się być wolnościowcem na pół gwizdka, nawet jeżeli to jest ten psi gwizdek, o którym mówiłem w wideofelietonie. Nie da się dlatego, że albo pozwala się ludziom być wolnym, albo ich się terroryzuje za poglądy, które wygłaszają. I historia, w szczególności historia Chile Pinocheta, uczy nas, że bardzo łatwo jest przejść od wolności gospodarczej do całkowitej niewoli światopoglądowej, do ataków, do terroru, do brutalności. Ja się bardzo tego obawiam i dlatego chciałem o tym nagrać program. W Sanatorium Chorych Myśli mówiliśmy o myśli Lema, który, jak się okazuje, był nieufny wobec demokracji. Starałem wam się pokazać, że to nie jest takie oczywiste, że tak zawsze jest i tak zawsze jest źle, że w demokracji rządzą intryganci, na których głosują głupcy. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie patronom. Zachęcam was do tego, żebyście zdecydowali się na subskrypcję tego kanału i komentujcie jak najszerzej to, co tutaj mówię. Czytam te komentarze, mają one wpływ na to, o czym tutaj mówię. Jeżeli macie jakieś pomysły na programy, o których chcielibyście, żebym powiedział, wpiszcie je w komentarzach, postaram się to zrobić. Wszystkiego dobrego, do następnego odcinka.